pomysłowy. Włodzimierz.
Ostatnio byłem świadkiem takiego zdarzenia, że pewnej pani udało się przysnąć na zielonym. No i nie wystartowała, a jegomość w samochodu za nią wybiegł, zaczął tam przeklinać, coś tam do niej wykrzykiwać, kopać w opony. Myślę sobie, skąd ta agresja? Nawet nie zdążyłem zareagować, bo on szybko znowu wbiegł do tego swojego samochodu i odjechał.
Człowiek zachował się impulsywnie, ponieważ miał pewnie jakieś plany, które musiał szybko zrealizować. Natomiast w momencie, kiedy ktoś przeszkodzi w realizacji tych planów, no to mózg stwierdził, że pojawił się błąd. Nadał ten atrybut jakby źródła tego błędu tej osobie, która stała na tym zielonym świetle. No i wobec tego mózg wygenerował agresję, która została skierowana przeciwko tej kobiecie.
Ale pomyślałem sobie, co ludzie mają w głowach? I z tym pytaniem przyszedłem do pana doktora, do neurobiologa.
Znaczy, agresja jest taką naturalną rzeczą, która się każdemu z nas przydarza. Jest to jedna z tych emocji, które czujemy, zwłaszcza wtedy właśnie, kiedy ktoś niejako przeszkadza, pomijam to, czy świadomie, czy nieświadomie, ale przeszkadza nam w realizacji naszego celu. I agresja jest taką emocją, która ma na celu jakby pokonanie przeciwności. Więc tym przeciwnościem może być jakiś przedmiot, ale oczywiście również może być człowiek, który, można powiedzieć, odebrał nam szansę na zdobycie jakiejś korzyści.
No dobrze, jegomościu, ale kup sobie w takim razie karetkę i trzeba jeździć na sygnale, jeżeli chcesz być pierwszy wszędzie.
No tak, u tego człowieka na pewno zadziałał taki mechanizm impulsywny, oparty na silnej emocji, a nie zadziałała z kolei kora mózgowa, która powinna czuwać na straży tego, żeby nie robić rzeczy, które są takie antyspołeczne, które są czymś, co naraziłoby kogoś na jakąś stratę, krzywdę itd., itd. Czyli u niego nie zadziałało mechanizmy hamujące, te nasze takie pierwotne emocje, które prowadzą do bardzo pierwotnych zachowań. Więc u tego człowieka zgrały się dwie rzeczy razem. Jednocześnie powstała bardzo silna emocja, która popychała go do tego, żeby w jakiś sposób ukarać kogoś, kto stoi w przeszkodzie w osiągnięciu celu, jakim było szybkie dotarcie na miejsce. A z drugiej strony nie zadziałała racjonalność, kora mózgowa, która powinna hamować to, bo ten ktoś powinien patrzeć na to szerzej, że robiąc taką awanturę robi komuś krzywdę i generalnie nie powinien tego robić, bo nie takie są kanony życia społecznego.
Ja z tym pytaniem przyszedłem do pana, bo pan słynie z cyklu wykładów, tak? O mózgu przestępcy.
Tak, no to jest mój ulubiony temat.
I myślę sobie, że coś w takim zachowaniu jest.
Znaczy to jest mechanizm, który można zobaczyć w takiej postaci, nazwijmy to łagodnej, bo rozumiem, że tam się nikomu krzywda nie stała, ale dokładnie ten sam mechanizm.
Na szczęście ta pani nie miała uchylonego okienka.
Aha, na szczęście. No to,
a może miała zablokowane drzwi.
To miała farta. Natomiast jakby z punktu widzenia tego, co dzieje się w mózgu, to jeżeli ktoś idzie już na całość, czyli rzeczywiście robi komuś krzywdę, kogoś bije, prawda, czy chcąc mu coś odebrać, czy chcąc go ukarać za coś, no to wtedy oczywiście mamy do czynienia z większą eskalacją tego zachowania, ale
są
mechanizm
tacy ludzie, wchodzę w słowo, którzy szukają zaczepki.
Tak, no oni są sfrustrowani, oni mają taki, można powiedzieć, stan, który nazywamy obniżeniem nastroju, w którym mózg domaga się czegoś, co poprawi humor. Agresja niestety dla naszego życia społecznego jest tą emocją, której mózg widzi szansę na odniesienie korzyści. Czyli pokonanie kogoś, zdominowanie kogoś, sprawienie komuś przykrości, czyli jakby wygranie w takim starciu z kimś, jest niestety przez nasz mózg postrzegany jako czynność, która nas nagradza, która daje nam przyjemność.
To jest rywalizacja? Jestem zwycięzcą?
Tak, jestem zwycięzcą.
Nawet jeżeli ta ofiara była zdecydowanie ode mnie słabsza?
Tak, tak może być, jeżeli ktoś ma bardzo silny taki deficyt nastroju, czyli jakby czuje się sfrustrowany, czuje, że mu brakuje czegoś, to ma naturalną tendencję do tego, że wyżywa się na innych, no bo to jest taki najbardziej prymitywny sposób na to, żeby zyskać chociaż trochę przyjemności.
Bo ja chyba bym zareagował inaczej. Podszedł do tej pani, czy tak lekko trąbną, prawda? Czasami trąbimy, żeby ktoś się obudził, ale sprawdził, co się z nią dzieje.
Tak, no to są pewne jeszcze takie mechanizmy wyuczone, pewne nawyki, czyli jakby my w toku takiego jakby socjalizacji, czyli takie uczenia się życia społecznego.
Bo ona może wymaga pomocy.
Dokładnie, ale uczymy się pewnych zachowań, które są akceptowalne, a które jednocześnie są skuteczne. I na przykład to trąbnięcie na kogoś, kto zaspał na zielonym, jest czymś, co jakby uchodzi za zachowanie, które może jest w pewnym sensie troszkę ofensywne, no bo jednak używamy tego klaksonu,
ale
jest akceptowalne.
Zwykłe, delikatne trąbnięcie, tak, prawda? Nieagresywne.
Tak, tak, to nie trzeba od razu trzymać przez 10 sekund i działa. No więc to jest coś, czego my się uczymy, że to są akceptowalne formy zwracania komuś uwagi, prawda? W sytuacji, kiedy ktoś naszym zdaniem nawalił. Więc jakby tu są, w grę wchodzą pewne nawyki. I teraz jeżeli ktoś ma inne nawyki, bo oglądał to, albo sam gdzieś się nauczył, ale nikt tego nie karcił, nauczył się, że wtedy, kiedy coś mu nie pasuje, to zaczyna używać w takiej fizycznej agresji, albo słownej agresji, to taki nawyk się może utrwalić i potem w połączeniu z silnymi emocjami ten nawyk jest uruchamiany bardzo szybko, bardzo automatycznie, gdzie czasem ta racjonalność, ta kontrola może nie zdążyć zareagować. Więc ten człowiek na przykład mógłby zareagować bardzo agresywnie, ale kiedy wróciłby do tego auta, to dopiero byłby ten moment, kiedy jego racjonalność by ogarnęła sytuację i on nawet mógłby mieć wyrzuty sumienia, on nawet mógłby poczuć, że to było niewłaściwe, mógłby poczuć się z tym źle. Być może poczułby się źle wtedy, kiedy by zobaczył przerażoną minę tej osoby, której chciał zwrócić uwagę, którą chciał tam pobić, czy z jakim zamiarem szedł, ale czasem ta racjonalność nie zdąży, zwłaszcza kiedy są silne emocje i mamy jakieś nawyki.
On podpala się jak zapałka.
Tak, on to już bardzo szybka reakcja, mózg działa w trybie automatycznym, no a niestety ta nasza racjonalność, ta kontrola, ona jest jakby opóźniona w stosunku do emocji, więc musimy liczyć na to, że albo mamy pewne wyuczone zdolności hamowania pewnych reakcji, takich emocjonalnych, no albo trzeba liczyć na to, że mamy na tyle dużo czasu, żeby zdążyć ochłonąć od momentu podjęcia tej automatycznej decyzji do momentu jej realizacji. U tego człowieka na pewno były być zwykle silne emocje i na pewno był niezwykle silny nawyk, bo on miał dość dużo czasu po tej drodze od swojego samochodu do samochodu tej kobiety, żeby zdążyć zobaczyć to nieco szerzej, tą sytuację, do której on doprowadził.
Często mówimy, porozmawiamy, aż ochłoniesz, tak?
Dokładnie tak. No wtedy widać więcej, widać szerzej, widać dalej. Czyli ludzie trochę nabierają takiej refleksji, takiej szerzej widzą pewną sytuację. No właśnie wtedy, kiedy damy sobie czas na to, żeby włączyła się ta kora mózgowa odpowiedzialna za racjonalność. No jakaś część decyzji to jest decyzja oparta na emocjach, na nawykach, a potem dopiero w trzecim etapie przychodzi ten moment, kiedy włącza się ta kontrola racjonalna, świadoma, ale ona jest trzecia, więc ona jest zawsze o krok za tymi, którzy już wcześniej wiedzą, co mają zrobić w mózgu. No i niestety to jest tak, że czasem starcza czasu, żeby włączyć, czasem nie starcza tego czasu, albo wtedy ludzie żałują, albo nie żałują, to już jest inna kwestia zupełnie.
Jeżeli pan pozwoli, to za chwilę porozmawiamy o tym, jakie to mechanizmy tam dzieją się i rozgrywają w mózgu, a ja mam jeszcze jedną tezę, a może to samochód, auto, droga wyzwala tego rodzaju emocje. No bo coś w tym jest.
Oczywiście, no w ogóle wsiadając powiedzmy w Gdańsku, w miejscu, które dość często bywa zakorkowane, już samo rozpoznanie, automatyczne rozpoznanie przez mózg tej sytuacji jako takiej, której grozi nam pewnego rodzaju jakieś opóźnienie.
Które, no stres.
Tak, stres, który jest związany z tymi
będziemy
korkami.
Będziemy siedzieli w tym samochodzie.
To już jesteśmy podminowani. Tak? Jesteśmy
mamy
podminowani.
Tę sprawę.
Dokładnie. Już występuje jakaś emocja, która sprawia, że wszystko kolejne, co się dzieje, jakby bazując na tym wstępnym, silnym pobudzeniu emocjonalnym, jakby te wszystkie emocje potem na kolejne rzeczy, które się dzieją, są coraz większe. Czyli jakby, gdyby to była zupełnie inna sytuacja, ten człowiek byłby na urlopie w jakimś miejscu, w którym nie byłoby korków, które nie kojarzyłoby się ze stresem, jak ta kobieta by zaspała na tym świetle, to ta osoba być może zupełnie spokojnie by do tego podeszła, albo przynajmniej zrobiła tak, jakśmy mówili, czyli lekko cisnęła ten klakson, ale w innym miejscu kojarzącym się z dużymi emocjami, z dużym stresem, ten poziom pobudzenia emocjonalnego jest tak duży, że wszystko, na wszystko reagujemy niezwykle silnie. No i ta osoba po prostu, no tak jak to mówimy, puściły jej nerwy.
Trochę na własne życzenie, tak? Zamykamy się w metalowych puszkach na kółkach.
No tak, no ci, którzy mają taką możliwość, a ja do nich należę, no to bardzo świadomie, jakby rezygnując z części wygody, przesiadłem się do SKM-ki i nią dojeżdżam do pracy, no właśnie po to, żeby właściwie nie być narażonym każdego dnia na sytuacje, które sprawią, że będę taki podminowany, poddenerwowany.
W SKM-ce też można oglądać różnego rodzaju obrazków.
No tak, oczywiście, to też jest takie miejsce, ale tam można powiedzieć, że rzadko kiedy dochodzi, przynajmniej w obecnych czasach, do scen walki.
No to za chwilę, jeżeli pan pozwoli, porozmawiamy o tym, gdzie w mózgu mieszka agresja.
Pomysłowy Włodzimierz.
Podobno między nami żyje, mieszka około 10% psychopatów, to prawda?
No aż tylu nie, ale ocenia się, że to jest mniej więcej 2%. 2% osób, które mogą mieć takie zaburzenia, które są jakby na tyle silne, że to już zmienia jakby działanie tego człowieka.
Nie mają zupełnie wrażliwości.
To nie jest tak do końca.
Empatii.
Mają deficyty. Te deficyty są dwa, takie poważne, to jest deficyt empatii, czyli takiej zdolności do wczuwania się w emocje innej osoby. A drugi deficyt dotyczy lęku, strachu i lęku, czyli tych emocji, które nas jakby zatrzymują przed działaniem ryzykownym, przed działaniem antyspołecznym, przed takim działaniem, które mogłoby sprowadzić krzywdę albo na nas, albo na kogoś, prawda? Czyli jakby mając deficyt lęku, też ludzie mają, ci ludzie, którzy mają ten deficyt, mają trudność z rozpoznaniem lęku, czyli jakby ich nie hamuje to, że ktoś jest przerażony ich zachowaniem.
Na uczelni jesteśmy, to ja podam taki dosyć brutalny przykład, że jakiś tam pan profesor, tak, to on na uczelni jest spokojny, ale frustruje i swoją frustrację wyżywa w domu, na żonie na przykład.
No może tak być, no są pewne sytuacje, których jakby...
Albo odwrotnie, prawda?
Dokładnie, tak. To z reguły nie jest jakby celowe działanie, natomiast jakby mózg zachowuje się czasem bardzo inaczej w zależności od tak zwanego kontekstu. Czyli jakby różne sytuacje, w których bywamy, są czymś, co się kojarzy z pewnymi rzeczami w mózgu i automatycznie jakby otwiera pewną inną szufladkę do zachowań, które mogą być przez tego kogoś jakby wykazywane w danej sytuacji. Czyli jakby nie jest niczym dziwnym z perspektywy neurobiologii, że różne osoby zachowują się w różnych sytuacjach różnie. Czyli kogoś innego znamy jako inną osobę w pracy, a innego w życiu prywatnym, prawda? No tak, że jakby mózg widząc pewną sytuację, pewne miejsce, pewne okoliczności, od razu automatycznie jest gotowy do wykonania pewnych konkretnych działań. To jest oczywiście związane z jakimiś tam wzorcami, które nabywamy, chociażby z naszego
często
domu rodzinnego.
W telewizji słyszymy takie zeznania sąsiadów. Tak, taki był miły, taki był sympatyczny, a tu się nagle okazuje, że on jest przyczyną jakiejś rodzinnej tragedii.
Tak, no to się zdarza właśnie w sytuacjach, o których mówiliśmy wcześniej, czyli pewnej frustracji. Czasem ludzie są sfrustrowani w sposób taki, można powiedzieć, chroniczny, ciągły, bo mają nieszczęśliwe życie z jakiegokolwiek powodu. No i takie osoby są szczególnie narażone na to, że będą sprawcami tego domowego takiego piekła, które urządzają innym, dlatego że z takiego bardzo czysto biologicznego powodu te osoby ciągle potrzebują pewnej stymulacji, która będzie miała dla nich wartość taką nagradzającą, przyjemną. No i teraz jeżeli to jest taki stereotypowy facet, który dominuje fizycznie nad swoją partnerką, z którą mieszka, ona jest słabsza, która jawi się jako ta słabsza dla niego, dla tych jego mechanizmów mózgowych, to kiedy ktoś instynktownie szuka źródeł przyjemności, a agresja jest dla mózgu potencjalnym źródłem przyjemności, to i dodatkowo, jeżeli ktoś miał takie wzorce, bo wyniósł je z domu, gdzie naoglądał się podobnych sytuacji, kiedy ktoś osiąga przyjemność związaną z dominacją nad drugą osobą, wykonując jakieś działania agresywne, to ta zbitka tych trzech rzeczy, czyli potrzeba, ten wzorzec, ta emocja, jest powodem tego, że bardzo łatwo wyzwala się tego typu agresja domowa, która oczywiście...
Ja z niepokojem słucham tego, o czym pan mówi, że agresja równa się przyjemność?
Tak, tak jest. No. Wtedy, kiedy nasz mózg włącza tę emocję, to pobudza się system, który powoduje, że my instynktownie oczekujemy nagrody, takie, czyli rozumiane jako korzyść, w zachowaniu, do którego ta agresja prowadzi. Czyli jeżeli pomyślimy sobie, do czego służy agresja, czyli albo służy do tego, żeby komuś coś odebrać, albo kogoś zdominować, albo uchronić siebie przed stratą, czyli przed byciem pobitym na przykład, to w każdym jednym przypadku ta agresja prowadzi do odniesienia korzyści. Czy to takiej, że coś zdobywamy na plus, albo unikamy pewnej straty. Dla mózgu to jest jednoznaczne i to jest korzyścią. Więc można powiedzieć, że wtedy, kiedy czujemy agresję, to nasz mózg, można powiedzieć, domaga się...
Ja myślałem, że błogość, ze spokój to jest korzyść.
Nie, błogość to jest
zysk.
To jest stan,
to jest przyjemność.
Stan, w którym...
Nagroda.
Znaczy, jeżeli do tego dążymy, to oczywiście możemy zbudować sobie taki obraz, że dążymy do pewnego relaksu, który jest nagradzający. Najczęściej chcemy tę błogość osiągnąć, ten relaks, wychodząc z jakiegoś dołka emocjonalnego. Czyli czujemy się zestresowani, odczuwamy jakieś nieprzyjemne emocje i dla nas zyskiem jest to, że wyjdziemy z tych nieprzyjemnych emocji, które obniżają nam nastrój. Wtedy rzeczywiście osiągnięcie stanu relaksu jest osiągnięciem korzyści. Natomiast niezależnie od tego, inne emocje mogą być też postrzegane przez mózg jako nagradzające i taka jest niestety jest taka agresja. Dlatego tak trudno czasem niektórym ludziom, to nie oznacza oczywiście, że ja to tłumaczę i mówię, że tak ma być i tak powinno być, ale to jeżeli patrzymy na to przez pryzmat takich mechanizmów mózgowych, to jakby po pierwsze nie ma w tym niczego dziwnego, poza tym jest to bardzo oczywiste, że tak się może zadziać, więc jakby tylko nasza wiedza o tym, że tak jest czymś, co pozwala na to, żeby wprowadzać jakieś elementy prewencji.
Ale wydawało mi się, że wchodzenie w konflikt jest zawsze nieprzyjemnością. Nikt z nas nie lubi wchodzić w konflikty.
Jest to obarczone pewnym ryzykiem, czyli można powiedzieć, że jeżeli ktoś bardzo nie toleruje ryzyka, czyli ma trochę bardziej podwyższone te parametry związane z lękiem i ma jakieś doświadczenia mówiące mu, że konflikt równa się strata, no to oczywiście taka osoba nie tyle przez agresję, co przez lęk, który towarzyszy agresji, nie widzi do końca w tym czegoś fajnego, bo jest to zbyt ryzykowne, że owszem, mogę dostać korzyść, ale jest bardzo duże ryzyko, że też poniosę stratę. No i to jest oczywiście coś, co sprawia, że ludzie, jeżeli mają, że tak powiem, podskakiwać do kogoś, szukać z kimś jakiejś tam bitki, no to będą instynktownie wybierały te osoby, które są kimś, kto wzbudza mniejsze poczucie ryzyka, że samemu się przegra.
Wydaje mi się, że zawsze niezgoda rujnuje.
Oczywiście, no jeżeli patrzymy na to globalnie, natomiast jakby nasz mózg działa w tych dwóch trybach. W jednym trybie to jest tu i teraz, kiedy ani przyszłość, ani przeszłość tak bardzo się nie liczą, w sensie nie ogarniamy ich, żeby widzieć sytuację szeroko. Natomiast w tym trybie właśnie racjonalnym my patrzymy głębiej, szerzej, czyli dostrzegamy też nie tylko te najbliższe konsekwencje naszych wyborów, ale też te dalsze. No i właśnie to jest ten konflikt między tym szybkim trybem podejmowania decyzji, który zachodzi bardzo automatycznie pod wpływem emocji, a tym trybem racjonalnym, wolniejszym, który jest czymś bardziej dokładnym, ale niestety wymaga więcej energii, więcej czasu. Więc często emocja, jej siła jest czymś, co de facto w praktyce decyduje o tym, czy nasz mózg oprze swoje działanie tylko i wyłącznie na tym trybie szybkim, automatycznym, czy też będzie czas na to właśnie dzięki mniejszej emocji, że zdąży włączyć się skutecznie zdrowy rozsądek, który właśnie powie, że nie warto się kłócić, nie warto szukać tego konfliktu, bo ryzyko utraty jest jednak ważniejsze, większe niż ten potencjalny zysk.
A dlaczego z biologicznego punktu widzenia w niektórych jest więcej tej refleksyjności, a w innych jest mniej?
Z jednej strony emocje są czymś, co jest bardzo mocno uwarunkowane genetycznie. Wiemy, że tak mniej więcej oczywiście więcej niż połowa tego, jak odczuwamy emocje, z jaką siłą i jak łatwo one powstają w naszym mózgu, to jest kwestia genów. Czyli jakby nasze otoczenie społeczne, to środowisko społeczne nie ma tak dużego wpływu na to, jak silnie reagujemy agresją, jak łatwo reagujemy agresją, niż robią to geny. Geny o tym
to widać w budowie neuronów na przykład i pewnych partii mózgu?
To widać, jeśli chodzi o te neurony, to znaczy widać to w postaci ich wrażliwości różnej, związanej z receptorami. Czyli jeżeli jeden neuron, który mówi, istnieje obiekt, którego trzeba zaatakować, mówi innemu neuronowi o tym obiekcie, oczywiście ja upraszczam, to ten drugi obiekt będzie reagował agresją, ale jak silną agresją zareaguje i jak łatwo, zależy od tego, jak jest wrażliwy na ten sygnał mówiący o tym, że istnieje obiekt, który trzeba zaatakować. Więc dlatego ludzie reagują różnie łatwo, agresywnie i z różną siłą. No a druga sprawa to od genów też zależy to, jaka mamy zdolność do kontroli naszego zachowania, czyli te tak zwane funkcje poznawcze, te kontrolne, analityczne, one też w dużym stopniu zależą od tego, jakie mamy geny, więc jakby tutaj mamy trochę pomieszanie wpływu genów i wpływu tego wychowania i nasze doświadczenia. Jeżeli ktoś doznaje dużo, często doznał porażek, pomylił się, to jego mózg generuje z automatu taki sygnał błędu potencjalnego, który pozwala zachować ostrożność, pozwala bardzo szybko włączyć te mechanizmy kontrolne. Czyli taka osoba, bazując jakby czy to na osobistych, czy na usłyszanych od innych ludziach jakichś scenach, w których ktoś robiąc coś popełnił błąd, to w podobnej sytuacji włącza się ten alarm, który zatrzymuje działanie, daje szansę na popis tym funkcjom poznawczym, analitycznym, racjonalności. Więc to jest jakby taka mieszanka wielu różnych czynników, które decydują o tym właśnie, jacy jesteśmy w różnych sytuacjach życiowych, których powiedzmy sytuacjach konfliktowych, które obiektywnie są powodem tego, że ktoś może się zdenerwować.
To jak są leki na depresję, która też jest chorobą w dużej mierze genetyczną, tak?
Znaczy jest duża podatność genetyczna na tą chorobę, tak.
I ten mechanizm depresyjny związany z brakiem serotoniny w mózgu jest chyba dobrze poznany. To czy można wymyślić lek na agresję?
No i paradoksalnie te leki, które są w tej chwili stosowane w Polsce nie, ale w Stanach Zjednoczonych są już od wielu lat prowadzone takie badania na więźniach właśnie, tych, którzy odsiadują wyroki za przestępstwa z użyciem przemocy, gdzie o ile oczywiście oni udzielają zgody na takie leczenie farmakologiczne, gdzie przy takiej klasycznej psychoterapii wspomaganej farmakologicznie właśnie tymi samymi lekami, które stosuje się w depresji, są to takie interwencje, które pozwalają na redukcję poziomu agresywności u tych ludzi, także w sytuacjach takich testowych te osoby są w stanie zachować spokój i na przykład nie mają tendencji do takiego impulsywnego stosowania agresji w jakichś tam właśnie takich symulowanych sytuacjach gdzieś tam.
Wnioski z tego takie, że leki na depresję jednocześnie są lekami na agresję?
Znaczy, bo podobny jest mechanizm, to znaczy jeżeli pomyślimy sobie o depresji jako o chorobie, w której nasz układ emocjonalny jest nadwrażliwy na negatywne sygnały płynące z otoczenia, czego powodem jest to, że ktoś cierpi nadmierny smutek, odczuwa takie dolegliwości lękowe, generalnie unika świata, który wydaje się być czymś niefajnym i to wynika z nadaktywności układu emocjonalnego. I teraz ta serotonina, której może brakować w depresji, to niekoniecznie musi być jedyny mechanizm, ale tej serotoniny, jeżeli brakuje skuteczności działania tej serotoniny, to ona dzięki tym lekom, ten wzrost serotoniny przyhamowuje z automatu układ emocjonalny i jednocześnie serotonina też pomaga korze mózgowej w kontrolowaniu emocji. Czyli mamy dwa w jednym, czyli z jednej strony ten nadmiar, jakby ten wzrost ilości serotoniny pomaga tłumić emocje, te nieprzyjemne w depresji i pomaga korze kontrolować sytuację, widzieć świat optymistycznie. No i teraz jakby nadmiar agresji ma podobny mechanizm, oczywiście inne emocje. Czyli ktoś ma nadmiernie, reaguje na sytuacje życiowe agresją, prawda, czyli jego układ emocjonalny za łatwo, za często widzi powody do tego, żeby odczuwać agresję. No i teraz podanie komuś substancji, które podwyższą skuteczność działania tego systemu serotoninowego, ta emocja jest słabsza, a jednocześnie kora mózgowa kontrolująca sytuację jest mocniejsza i tym samym ten ktoś ma znacznie większą łatwość zachowania spokoju w sytuacjach, w których normalnie mógłby używać tej agresji.
To była dosyć trudna lekcja neurobiologii, ale wnioski mogą być takie. Lepiej jeździć kolejką niż samochodem, tak? A może najlepiej na rowerze.
Oczywiście, tak. No, neurobiologia właśnie z tego słynie, że odpowiada na różne pytania. No i właśnie dostarcza nam również odpowiedzi na to, czy wybrać kolejkę, czy wybrać samochód.
Chociaż kolejki też się spóźniają.
No i agresję też tam można spotkać na peronach. Generalnie no, agresja jest emocją, którą czujemy w różnych sytuacjach. Wszyscy, nikt nie jest od niej wolny. No, cały szkopuł polega na tym, żeby nauczyć się ją kontrolować, ale zaakceptować, że ona jest, będzie, no bo to jest nasza natura.
Doktor Wojciech Glac, dziękuję bardzo.
Dzięki.
Pomysłowy Włodzimierz.